Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Lokaty wróciły do łask. Banki zapraszają ludzi i firmy z gotówką do siebie. I całkiem niezłe pieniądze przyszły. Czy można na tym zarobić? Jakie są pułapki? Czym są obligacje detaliczne oprocentowane według stopy NBP z marżą? Dla kogo ten nowy instrument? Czy tylko dla cierpliwych beneficjentów 500+? Zapraszam do audycji i do dyskusji. Zrobiliśmy już kiedyś odcinek o tym, że lokaty są passé. I zastanawialiśmy się właściwie, czy tak jest. A teraz jak jedziesz przez miasto jedno, drugie, trzecie, to nagle każdy bank mówi, daj nam tą gotówkę.
A się pozmieniało,
no,
nie?
Szybko się pozmieniało.
Zupełnie coś innego.
Co się
jest.
Takiego dzieje?
No takiego mamy premiera kochanego, że nam załatwił. Nie, na serio, no możemy się tutaj nabijać, ale rzeczywiście tutaj w tym przypadku jest to ewidentnie efekt interwencji ze strony rządu, który groził, że ureguluje ustawowo i banki stwierdziły, nie, ustawowo, my sami damy radę. No i jest efekt, że podnoszą oprocentowanie lokat.
A jak popatrzymy sobie na obligacje detaliczne oprocentowane według stopy NBP, to co to za instrument?
No to jest nowy instrument. I to mi się podoba, powiem szczerze, raz na jakiś czas coś mi się podoba.
To prawda, żyjemy rok na rynku i Rafałowi wreszcie się coś podoba.
Większość rzeczy, które robi rząd, mi się nie podoba, ale ta akurat muszę przyznać, że to im dobrze wyszło i to jest dobrze pomyślane, ponieważ oni z jednej strony zagrozili bankom, że ich uregulują ustawowo, jak nie podniosą lokat, ale żeby jeszcze mieć pewność do tego, to wprowadzili jakby taką konkurencję, czyli stworzyli taką sytuację, w której banki de facto nie mają wyjścia. Nawet jakby chciały zaryzykować regulacje ustawowe, to i tak nie mają wyjścia, ponieważ rząd stworzył taką sytuację, w której ludzie mogą wyjmować pieniądze z banku i przekładać je w inne miejsce. Czyli stworzył alternatywę. I tą alternatywą jest właśnie nowy rodzaj obligacji detalicznej. Detalicznej, czyli sprzedawanej dla zwykłych ludzi.
Bo korporacyjne obligacje są, tylko nie każdy je kupował, prawda? Bo
korporacyjne też... są, ale poza tym obligacje Skarbu Państwa też są sprzedawane głównie na rynku hurtowym dla banków. Ale tam po pierwsze musisz być bankiem, a nie jesteś, więc to jakby zamyka temat. Generalnie tam mowa o kwotach, które idą w miliardach, nie? Tam nie ma drobnych. A tutaj można sobie kupić jedną obligację za, teraz nie pamiętam, czy to jest 100 czy 1000 złotych. Ale nawet jeśli 1000, a nie 100, no to też są kwoty jakoś tam dla kogoś, kto ma oszczędności jakieś osiągalne, nie?
I
te obligacje są, do tej pory były dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie i dziesięcioletnie i trzymiesięczne też. A teraz rząd wprowadził roczne. I zmienił sposób oprocentowania dwuletnich. I te roczne mają mieć oprocentowanie zawsze na poziomie głównej stopy w Narodowym Banku Polskim, czyli tej stopy, którą zmienia Rada Polityki Pieniężnej, którą podnosi od października. W tej chwili to jest na początku czerwca, to jest 5,25. Nie wiem, kiedy puszczamy ten odcinek. Panie dyrektorze, czy to
na
będzie
czas.
Druga połowa czerwca?
Nie, no.
Bo jest posiedzenie Rady chyba 8 czerwca.
Ale zakładam, że nie obniżą.
Oni wtedy podniosą raczej. Jest takie, tylko nie wiadomo, czy o 50, czy 85 punktów. Załóżmy dla równego rachunku, że podnieśli o 75 punktów, czyli jest stopa równa 6%. Nawet jeśli jeszcze nie jest, kiedy tego słuchacie, to w przyszłym miesiącu będzie.
Zawsze przyjdźcie po prognozy do Rafała.
Będzie 6,
mogą się
będzie 6%. No i wtedy oprocentowanie tej obligacji jest aktualizowane raz w miesiącu, czyli jak w czerwcu Rada Polityki podnosi stopę do 6%, no to ta obligacja jest oprocentowana na 6% od lipca.
Fakt check bardzo szybki, wszedłem ci ja na gov.pl 100 zł.
100, no właśnie, tak
dla
mi się
równego
wydawało.
Rachunku.
Więc możesz sobie kupić obligacje za 200 zł.
Pomyślałem sobie teraz tak, dostaję na Kubę i na Zośkę po 500. Chociaż wiem, że to nie jest
są
500.
Są też obligacje specjalne, rodzinne obligacje właśnie, na które 6- i 12-letnie. Je możesz kupować tylko w takiej kwocie, że możesz na nie miesięcznie wydać nie więcej niż 500 zł.
No właśnie, ale gdybym to zrobił...
I one są jeszcze lepiej oprocentowane.
No ile?
Ja nie pamiętam teraz ile, bo ja ich akurat nie kupowałem, ale tam jest tak, że w pierwszym roku jest chyba pod 4%, a potem jest inflacja plus marża i ta marża jest taka sroga, tłusta jest ta marża.
Taka większa niż WIG.
Masz tam? Otworzyłeś?
Sypnęli tak kasą, że nie wiem, co klikać, krótko mówiąc. Ale rzeczywiście są sześcioletnie, dwunastoletnie.
No,
ale
no
kto
to
by tam
weź tam
czekał?
Kleknij dwunastoletnią, bo aż jestem ciekawy. Słuchaj,
to
jest idealnie dla dziecka. No, jak masz sześcioletnie dziecko, akurat dwunastoletnia obligacja, będzie miała 18 urodziny i wypłacasz.
Nie mogę wyciągnąć
wcześniej. Kupujesz rower. przeczytać.
Ostatnio, ładna historia. Niech to będzie mały nawias. Jestem w sklepie rowerowym, żeby odebrać swój po roku, który przyszedł. Oczywiście jakieś tam 6 tysięcy droższy. Natomiast obok krąży mężczyzna i mówi do tego faceta: słuchaj, ma 8 tysięcy, chcę tu jakiś fajny rower, nie? On mówi: o, 8 tysięcy, wiesz co, no to będzie ciężko, bo nie wiem, czy wiesz, ale rowery tylko drożeją. On mówi: jak to nie? Ja przed chwilą odwołałem rower, bo powiedziałem, że w tej cenie w ogóle nie biorę. On mówi: a jaki rower? No taki i taki. A jaka była kwota? No taka i taka. Wariacie, odwołuj to, że odwołałeś, bo to jest bardzo dobra cena. I ten od razu w telefonie wycofywał się. Więc no, te rowery to nie jest taka, wiesz, to jest dopiero inwestycja.
Spekulacja rowerowa jest.
Coś w tym jest.
To są te zyski takie, jak to się teraz nazywa, jak się wykorzystuje sytuację, się zarabia za dużo. Nie ponadnormatywne zyski, tylko...
Na pewno te...
Rząd któryś... wymyślił, nie?
Tak, ale takie, to... Że... Aha, te, że Norwegowie.
I że to trzeba opodatkować. Tak. Zyski ponad... Tylko wyleciało mi z głowy.
Ale pytanie, że jak nie jesteś Norwegiem, czy to też cię dotyczy, wiesz? Bo to tylko oni siedzą po prostu na tych miliardach i tak mają. Wracając, kochany, do tych naszych obligacji. Co się takiego dzieje, że nagle sypie się na rynek właśnie tego typu instrumenty?
No ludzie chcą...
Bo co, mają w co zainwestować? Giełdę mają, niech idą na giełdę.
Ale giełda jest ryzykowna. Nie, zupełnie na serio.
No tak.
Istnieje zawsze w gospodarce zapotrzebowanie na takie instrumenty, takie miejsce, w którym możesz przechować swoje pieniądze, nie ryzykując, że je stracisz.
I nie A chodzi... bank tym nie jest?
Jest, tak, dokładnie. Tylko, że no kurczę, jak masz inflację 12%, a lokata jest na 0,5%,
no, a państwo też
to zaczynasz czuć, że nominalnie nie tracisz,
ale, też
ale realnie już tracisz. I
a państwo ci da powyżej inflacji? Nie.
Nie, no ale jak ci daje 5, no to 5 to jest więcej niż 0,5, nie? Chociaż z drugiej strony no banki się zreflektowały i też jest coraz więcej ofert lokat na 5% właśnie. Ale gdyby nie było tych obligacji, to nie wiem, czy by podciągnęły do 5.
Czyli może by się zaczyna. Do 3.
Tak, robi się taka konkurencja. Rząd kontra banki i po to jest ta konkurencja właśnie, żeby te banki trzymały te oprocentowanie lokat na wyższym poziomie i co więcej, żeby nie upuszczały tego, tego
Ale co, bo cały czas jest ten straszak, ej, jak opuścicie, to my przyjdziemy z ustawą?
To jest dodatkowy straszak polityczny, no ale te obligacje przede wszystkim, one cały czas będą na poziomie stopy procentowej z NBP. I te stopy mają, wszyscy ekonomiści twierdzą, jeszcze iść do góry. Dość wyraźnie. Bo inflacja cały czas jeszcze idzie do góry, tak? Więc pewnie no niektórzy mówią, że dojdziemy do 7%, niektórzy mówią, że może nawet wyżej, może nawet do 8%. I te roczne są na poziomie stopy procentowej z NBP, a te dwuletnie są na poziomie tej stopy plus marża 25 punktów bazowych. Więc jak w NBP będzie 8, to ty będziesz miał obligacje dwuletnie na 8,25 wtedy. Jest to taka oferta. Nadal realnie to jest mniej niż inflacja. Ale moim zdaniem to, wiesz, nie patrzysz w ten sposób. Jak masz naprawdę dużo pieniędzy i naprawdę musisz gdzieś się ulokować, bo nie możesz ich trzymać w domu, bo jest ich dużo, no to możesz rozważyć, ile kosztuje sejf, tak? I trzymać to w sejfie. Ale sejf jest drogi, jak to przeliczysz.
Czekaj, ostatnio kupowałem sejf, drogi. Bo taki duży, pomyślałem sobie, będę lepszy niż nasz prezes NBP-u. Otworzyłem CIA, załącznik rządowy, gdzie są te słynne obligacje rodzinne. Rodzinne, sześcioletnie, oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu indeksowanym inflacją, dedykowane beneficjentom programu Rodzina 500+.
Ale super wyrazy. Dedykowane beneficjentom.
Uwaga. ROS 10.22, kod i SIN i później data wykupu sześcioletnia od dnia zakupu. Uwaga, początek sprzedaży pojawia się tu, koniec sprzedaży, dobra, to wszystko widzę. I teraz cena emisyjna stówka, sprzedaż łączna
na żywo, proszę państwa.
0,48 i później oprocentowanie. W pierwszym roku 2,60, w drugim roku 3,55, w trzecim roku 3,75, w czwartym 4,65.
Nie, bo dalej jest oprocentowane inflacją, to nie może być z góry podane, ile jest w kolejnym roku.
No mówię ci, podaję. I masz w szóstym roku 7,25 odsetki, marża 1,75 odsetki jest podane w złotych.
A marża 1,75?
Marza, no później spada.
Ale
wiesz,
no to
później.
Zobacz, jaka to jest fajna marża 1,75. To jest bardzo, czyli masz oprocentowane obligacje wskaźnikiem inflacji plus 1,75. Czyli jak teraz inflacja wynosi 13,9, prawie 14%, to jak dodasz do tego 1,75, to wychodzi ci 14,9, 15,65. Masz obligację oprocentowaną w skali roku na 15,5%. Skupa pieniędzy.
Musisz
gdzie znajdziesz taką
ale poczekaj, czyli,
lokatę?
Ale ja mogę tylko te 500, czyli oni nie sprawdzą, czy to jest akurat od nich to 500, prawda? Czy może być ode mnie to 500? Czy ja muszę...
Nie, skąd masz 500, to jest twoja sprawa.
A ile
tylko,
na
że jak masz jedno dziecko, to znaczy 500 na dziecko. Jak masz dwójkę, no to wtedy 1000, nie? Ale masz ten limit miesięczny, że nie więcej niż pobierasz od państwa, czyli w formie 500+.
Oni odbierają mi to, co dają, krótko mówiąc, żeby żeby sobie zarządzić tymi pieniędzmi przez te 6-12 lat?
Dają ci taką możliwość, tak, że mogą ci zabrać, myślą sobie, damy mu 1000 złotych, o co on biedny, co on z tym 1000 zrobi, przecież on sam nie wie, co z tym zrobić.
Pomóżmy mu.
Więc mu pomożemy i stworzymy mu tutaj taką sytuację, że zabierzemy mu z powrotem 1000 złotych, bo my wiemy, co z tym 1000 zrobić.
Jesteśmy bankowcy.
Tak, i będziemy mu płacić duże odsetki, żeby się na to zgodził. I te odsetki są naprawdę kosmiczne. Tylko, że haczyk jest taki, że one są kosmiczne od drugiego roku dopiero. W pierwszym roku jest chyba, tam czytałeś, 3,2.
Tak. No, tak.
No to przy inflacji 13 jesteś na początek w pierwszym roku 10 punktów procentowych w plecy.
Ale już
realnie.
Za 9 lat.
Ale potem kasujesz, wiesz, co roku kasujesz 1,75 chyba ponad inflację, tak? Chociaż tam też jest haczyk, bo to jest oprocentowanie, które cię obowiązuje na 12 miesięcy do przodu, a ta inflacja, którą bierze się do tego wzoru, jest za minione 12 miesięcy, czyli inflacja jest z przeszłości, a oprocentowanie dotyczy przyszłości. Więc jeśli doczekamy się takich czasów, w których inflacja będzie spadać sobie stopniowo, to na przykład będziesz w takim momencie, w którym będzie ustalane to oprocentowanie i ono będzie, załóżmy, 10%.
Tak.
I przez kolejne 12 miesięcy masz 10% odsetek i po tych 12 miesiącach okazuje się, że inflacja spadła i wynosi już tylko 5%, a nie 10, a ty dostawałeś 10 przez ten rok, kiedy inflacja była 5, więc jesteś realnie bardzo mocno do przodu. Takie sytuacje przy tej konstrukcji będą możliwe, jak tylko zacznie inflacja spadać.
Czyli poczekaj, to się przy jednym dziecku coś tam zarobisz, nie? Przy dwójce już, czyli wielodzietne rodziny mogą tak naprawdę
tak, być... natomiast zostawiając dzieci na boku zupełnie...
No, bo nie mogę więcej niż liczba dzieci, tak?
Na boku. No nie możesz, no tak, no są twoje, no trudno. Natomiast chciałem powiedzieć, że są jeszcze inne obligacje, 4-letnie i 10-letnie i tam możesz ładować ile chcesz kasy.
No, ale
tam...
już nie jest takim oprocentowaniem.
Ale też jest fajne, marżą. Nie aż takie.
Ale marża też?
Też marża. Mniejsza niż w przypadku tych 12-letnich, ale też jest gruba i też polecam. Ja powiem szczerze, osobiście mam te obligacje 10-letnie, trzymam sobie.
Ale od kiedyś, czy teraz?
Nie, tak jakoś 3 lata temu chyba je kupiłem, więc teraz, kurczę, jak mi to... Znaczy ja je kupiłem w grudniu, więc w grudniu mi naliczali na ten rok i w grudniu ta inflacja jeszcze nie przekraczała 10%, ale już wtedy mi chyba naliczyli 9%. Tylko, że ta inflacja dalej rośnie, więc dalej jestem realnie w plecy, bo co z tego, że dostaję 9, no ale dostaję 9, a nie 1,5, tak jak w banku. No to jest różnica jednak.
Aż dziwię się,
nie?
Że ty przychodzisz jeszcze do studia.
A jak w grudniu, ja też się dziwię, natomiast tak przychodzę, bo lubię tu przychodzić, po prostu jest sympatyczna atmosfera. Kto by nie chciał przychodzić do takiego studia?
Tak jest.
W każdym razie w grudniu, jak mi naliczą na następny rok i ta inflacja będzie wynosić pewnie wtedy, nie wiem, tam załóżmy, że już nie będzie rosnąć i będzie dalej wynosić 14%, no to kurczę, naliczą mi wtedy ponad 15, to będzie jakiś rekord.
Piękna sprawa. Ale zobacz, skoro tak się dzieje, że właśnie tych nowych instrumentów trochę powstaje, czy to jest w stanie jakkolwiek wpłynąć na inflację? Ludzie nagle biegną, oddają te pieniądze.
Teoretycznie zobacz, może. Bo
czyli
jak
nie
ludzie...
wydają, tak. Ale oszczędzają, czyli inflacja spada.
No de facto, no bo zmniejszać się popyt na rynku, nie? Oszczędność jest przeciwieństwem konsumpcji. Inflacja częściowo bierze się z konsumpcji, z tego, że wydajemy dużo pieniędzy, mamy dużo pieniędzy, więc je wydajemy i gospodarka nie nadąża produkować tego wszystkiego, co my chcemy kupić. Zwłaszcza, że jeszcze przyjechało do nas 2 miliony uchodźców i oni też mają trochę potrzeb. Oni najczęściej, tak jak ekonomiści z ING napisali, oni przyjechali w jednej parze ubrań i to są ubrania zimowe najczęściej, bo uczekali w zimie i mieli ze sobą jedną torbę foliową i to wszystko. I teraz muszą sobie buty na lato kupić chociażby, tak? Więc tutaj jest dodatkowy popyt, co było widać w danych o sprzedaży detalicznej za kwiecień. Sprzedaż odzieży i obuwia w Polsce w kwietniu była większa o ponad 100% niż rok wcześniej. Jest jakaś eksplozja, tak? No bo ludzie potrzebowali kupić sobie ubrania, bo swoje ubrania zostawili w swoich domach na Ukrainie, nie? Nie było czasu, żeby ich zabrać. Więc tutaj też to dodatkowo jakoś tam wpływa na popyt, ale rzeczywiście, gdybyśmy sobie wyobrazili, że jest taka sytuacja, że jest jakaś niesamowicie atrakcyjna oferta i ludzie dysponują jakimiś tam nadwyżkami pieniędzy i odkładają te nadwyżki właśnie w to miejsce i nie będą ich wydawać, No to tak, no to teoretycznie powinno to zmniejszać inflację na rynku, zmniejszać popyt na rynku, a mniejszy popyt powinien prowadzić do niższej inflacji. Tylko to wszystko jest kwestia skali, bo to, żeby to faktycznie w ten sposób zadziałało, to naprawdę dużo pieniędzy musiałoby pójść w stronę tych obligacji. Dlatego jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie rządowi, bo ta oferta rusza od początku czerwca, więc tak właściwie w lipcu dopiero zobaczymy rezultaty za czerwiec i bardzo jestem ciekawy, ile pieniędzy tam faktycznie pójdzie w stronę tych instrumentów. Natomiast już w kwietniu, bo w danych publikowanych w maju było widać, że jest wielki comeback lokat bankowych też.
Znaczy ja to widzę tylko po billboardach na mieście, bo jeszcze nie próbowałem, ale może to jest rzeczywiście
w samym tylko
sposób,
według danych NBP w samym kwietniu, bo danych za maj jeszcze nie ma, w samym kwietniu wartość lokat w Polsce bankowych wzrosła o 33 miliardy złotych. W jeden miesiąc, ale 33 miliardy.
I te pieniądze były do tej pory, był potencjał tych pieniędzy wydanych gdzie indziej, a teraz
do
nagle...
Do tej pory te pieniądze leżały też w bankach, tylko że na takich zwyczajnych rachunkach bieżących. Takich, no ale na rachunku bieżącym trzymasz kasę po to, żeby nią płacić, nie? Na bieżąco. I jeśli teraz ludzie przenoszą 33 miliardy łącznie w sumie w takie miejsce, które
trochę blokuje,
służy po to, żeby stamtąd pieniędzy nie wyciągać. Jak już tam wkładasz, to po to, żeby to
strasznie
tam leżało.
Bogaty,
nie?
Naród.
No po tych tarczach antykryzysowych.
Tak myślę. I po tych 500+ też. No. I teraz mogą je
ludzie narzekają, że tyle pieniędzy drukują. No to kurczę, no z drugiej strony, no jak nadrukowali, to teraz jest pełno pieniędzy
ale
w bankach.
Powiedz,
no.
To jest taki, patrząc po tych...
No. Te lokaty to głównie firmy pozakładały, ale ludzie, gospodarstwa domowe prawie 9 miliardów w miesiąc. I zobacz, że oprocentowanie tych lokat w kwietniu jeszcze nie rosło tak strasznie. Zobacz, że wystarczy taki delikatny ruch w górę i już się ludzie rzucają na te lokaty.
Ale cofając się do momentu, w którym to się w ogóle pojawiło, zobacz, może trzeba straszyć za każdym razem te banki jakąś ustawą i nagle będzie pojawił się nowy instrumencik, a może jeszcze lepsze oprocentowanie.
To jest tak zwana aktywna rola państwa w gospodarce.
Straszenie ustawa.
No między innymi, tak. No do tego to się sprowadza, tak.
Ale to jest tylko u nas tak wyszło, czy w ogóle, bo inflacja rośnie wszędzie. Może wyeksportujemy ten nasz pomysł na europejski rynek, choć tam wiemy, że ta inflacja w różnych krajach różnie rośnie, żeby poszli naszą drogą.
Różnie to jest w różnych państwach, bo teraz mówimy o tym, że to jest dla nas instrument wygodny, bo możemy przechowywać tam pieniądze, nie ryzykując specjalnie. Natomiast oczywiście z drugiej strony rząd w ten sposób może sobie łatać deficyt budżetowy, no bo to jest dług publiczny, nie? Więc on emituje dług i ostatnio było tak w Polsce, że te aukcje długu dla dużych inwestorów, dla banków wychodziły średnio. Okazywało się, że banki się boją kupować te obligacje, no bo jest wojna, jest niepewność, nie wiadomo co dalej, więc były problemy z tym, żeby sprzedawać tyle co zwykle tych obligacji, ale jak masz taką drugą nóżkę w postaci zwykłych, kochanych obywateli, którzy co miesiąc ładują w te obligacje detaliczne 3 czy 4 miliardy złotych, tak jak było do tej pory, no to jesteś troszeczkę zabezpieczony od tej strony, a są państwa, w których ta rola obligacji detalicznych jest nawet większa. Włosi na przykład mają też taki instrument. Kiedyś czytałem, że w Japonii też jest tak, że bardzo duża część długu publicznego, Japonia ma ogromny dług publiczny, ale zdecydowana większość tego długu jest w rękach obywateli. Także banków japońskich oczywiście, także instytucji finansowych, ale generalnie jest wewnątrz kraju, a nie za granicą, więc to jest bezpieczniejsza sytuacja. Więc od strony rządu, który musi jakoś znajdować pieniądze na rynkach finansowych, żeby finansować deficyt budżetowy, to też jest wygodne. Sprzedawać to ludziom, a nie instytucjom finansowym, ale które mogą być kapryśne po prostu.
Czy tak? Masz ludzi w kieszeni, krótko mówiąc, albo oni ciebie.
No,
jak to jest?
Widzisz, no to taki patriotyzm jest, no to cię wiąże z państwem tak trochę, nie? Bardziej ci zależy na tym państwie, bo kurczę, zainwestowałeś w to państwo, pożyczyłeś mu pieniądze.
Poczekaj, wybory są za chwilę, to co, nie będę ryzykował i nie będę zmieniał, żeby czasem nie zmienili, tak? A może to tak działa. Transakcja no, wiązana.
Chyba, że widzisz jakieś takie potencjalne opcje i szanse na to, że jak się zmieni, to będzie
jeszcze wyższe oprocentowanie.
Jeszcze lepiej będzie na przykład, nie? Ale tak, słuchaj, no dokonując wyborów politycznych w wyborach, możesz to też brać pod uwagę. Oczywiście, że tak. Czemu nie? Zwłaszcza jak ktoś jest bogaty i władował w te obligacje, nie wiem, 100 tysięcy złotych na przykład.
Ale mówisz, że firmy w to poszły w większości, tak? Czyli to też można było w ten
sposób... Nie, firmy mówię, że na lokaty bankowe.
No właśnie, mówię o tym, że firmy poszły w lokaty.
Moim zdaniem to wynika też trochę z tego, że firmy bardzo dobrze się pasą na inflacji w tej chwili, bo wszyscy podnoszą ceny i tak właściwie ludzie to akceptują, więc Z innych danych wynika, że mamy rekordowo wysokie marże w przedsiębiorstwach wszystkich, więc to nie tylko Norwegia jest tutaj niesprawiedliwie. No wszyscy na tym. Nie wiem, skąd się wzięło, że to jest niesprawiedliwe. No to jest taka kolej rzeczy.
Biznes, no.
Tak wygląda prowadzenie działalności gospodarczych i jak jest wysoka inflacja. No. Częściej aktualizujesz swój cennik po prostu.
Dokładnie.
W normalnych czasach aktualizujesz go raz w roku. Jak rośnie inflacja, to raz na kwartał, a jak jest wysoka inflacja, to raz na tydzień go aktualizujesz. No i tak to wygląda. I w związku z tym firmy mają więcej gotówki, coś z nią muszą robić. Gotówka w firmie leży na koncie, nie ma formy papierowej.
A inwestować nie chcą, bo się boją.
A inwestować nie chcą, bo się boją, dokładnie. Więc pieniędzy jest więcej. Jak tylko poszło oprocentowanie lokat troszeczkę w górę, to pyk, od razu tam kilkanaście miliardów wpłynęło.
Szczególnie, że może sobie to tam leżeć. Zosia moja mówi, Jezus, jakie ceny. Ja mówię, kochanie, żyjesz 9 lat, pierwszy raz zwracasz uwagę na to, ile kosztuje litr paliwa. Ale ona mówi, no czyli co, to na wakacje lecimy, czy jedziemy? Ja mówię, no widzisz. I zaczęła się zabawa, przeliczanie, czy taniej jest dzisiaj wziąć kampera, pojechać na drugi koniec Europy kamperem, płacąc za kampera, paliwo i miejsce do zatrzymania się tego kampera, czy jednak kupić bilet lotniczy, polecieć i to inaczej rozwiązać.
Wychodzi, no jest istotny to, że... tutaj czynnik czasu też, nie? No bo jednak, żeby ja bardzo chętnie bym, nigdy tego nie robiłem, ale myślałem o tym wielokrotnie, żeby sobie pojechać kamperem na wakacje. Nie wiem,
tak,
czy to
myślę, że w tym sezonie
natomiast,
to jest...
kurczę, no żeby pojechać tam, gdzie chciałbym pojechać, to musiałbym 2 miesiące
jechać.
wziąć. Tak, no bo jedziesz, kurczę, no tak. Pół miesiąca i wracasz pół miesiąca tym kamperem. No.
Zakładam, że jeszcze chyba prom w to wliczasz, no bo gdzie ty chcesz jechać pół miesiąca?
Tak myślałem o Portugalii na przykład. Jakbym miał kampera, to bym chętnie się tam...
To by się włóczyłbyś się skoro przez pół miesiąca. No dobrze. Tak, mamy tak, takie
na
rozwiązanie.
Koniec, na koniec Europy i z powrotem. No po to są kampery, nie? Żeby
tak.
Nie po to, żeby jechać nie,
tak,
do,
tylko
do wieliczki.
Wielu się wydaje, że jak masz kampera, to znika ci problem noclegu i to jest prawda. Natomiast nie ma tak, że parkujesz nim gdzie chcesz. Musisz zaparkować nim w konkretnym miejscu, bo albo przyjdzie policja czasami. Pamiętam taką sytuację w Stanach Zjednoczonych. Piękne miejsce i było napisane, że tutaj możesz parkować kiedy chcesz, ale między 2 a 4 nad ranem nie możecie tu być. I wtedy to jest właśnie ten moment, żeby jednak nie...
Taki psikus.
Tak. Taki psikus, żeby nie było tam tłumu. Więc to nie jest takie proste i się okazuje, że te miejsca też nie są najtańsze, więc to nie jest jedno z najłatwiejszych rozwiązań, ale jedno z najcudniejszych rzeczywiście. Bardzo dziękuję, panie Rafale.
A ja również.
Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.